Anna Szczygielska-Babiuch, która opowie nam o swojej historii, która jest historią, no to będzie taka dramatyczna historia, nie Aniu, ale z happy endem, tak summa summarum.
Tak. Witam ale wszystkich, dobry wieczór.
Taką mam nadzieję, że da to siłę osobom, które borykają się z kłopotami, zwłaszcza w świecie akademickim, w świecie fizjoterapii. I ja nie bez powodu nazwałam ten live, nie wiem, Ania, czy zauważyłaś, że ja nazwałam go kobiety fizjoterapii, a nie kobiety w fizjoterapii. Bo tak naprawdę, no takie hasło, że fizjoterapia kobietą, jest już takie, można powiedzieć, oklepane, ale z drugiej strony, no to my jesteśmy w dużej mierze tą esencją fizjoterapii i no, wydaje mi się, że kobiety fizjoterapii powinny mieć co najmniej, powinny mieć po prostu dokładnie takie same szanse w świecie fizjoterapii jak mężczyźni, nie?
Dajemy radę w tym męskim świecie.
Jednak męskim. To słuchaj, no chyba nie pozostaje nam nic innego, jak poprosić cię, opowiedz w ogóle, jak to było w twoim przypadku. Ty jesteś doktorem, czy powinnam powiedzieć doktorką. Nie ma chyba takiego w tej chwili, takich wiesz, feminatywów, żeby stopnie naukowe
Nie, ja nie mam z tym problemu. Jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej.
Jak do tego doszło?
Swój doktorat obroniłam. To jest tak, ja miałam chyba to szczęście w życiu, że nauka przychodziła mi łatwo. Kocham to, co robię i miałam bardzo dużo fajnych wzorców i żeńskich, i męskich w trakcie mojej nauki, którzy zachęcali mnie do uczestnictwa w różnych kołach naukowych i tak naprawdę już na studiach, jak sobie polizałam, czym jest taka inna nauka niż nauka od sesji do sesji, to tak coś we mnie, że tak powiem, kiełkowało, a już nabrało to na sile, kiedy na AWF-ie warszawskim w trakcie studiów magisterskich poznałam doktora Skowrońskiego, który mnie zachęcił do wstąpienia do koła, które prowadził profesor Kosmol, oczywiście sportu osób niepełnosprawnych. I to było dla mnie niesamowite. Pojechałam na olimpiady specjalne w hokeju halowym przy okazji robienia badań naukowych do pracy magisterskiej. I to było takie, wiesz, wow, bo wszyscy robili jakieś ankiety, jakieś tam badania, jakie to takie raczkujące, a ja zostałam puszczona na taką głęboką wodę i doktor powiedział, a chodź, pojedziemy, bo to z koła naukowego. I w ogóle wtedy, te 20 parę lat temu, sport, testery, zakładanie, pomiary poziomu wysiłku fizycznego w czasie aktywności. I pisanie tej pracy też było, że tak powiem, nie było usłane różami, bo nie do końca wiedziałam, na co się porwałam. Że wszyscy moi znajomi zrobili łatwo, gładko i przyjemnie pracę na 20 osobach, a ja nagle miałam ponad 100 pomiarów do interpretacji, do zliczania i tak nie bardzo wtedy wiedziałam, co z tym zrobić. No ale doktor powiedział, dasz radę, nie jesteś głupia, tu mi rzucił jakieś podpowiedzi. No i powiem ci, że w trakcie, kiedy inni się już bronili, to ja jeszcze, która zawsze robiła wszystko w pierwszym terminie, w wakacje nad morzem, siedziałam na piasku i robiłam statystyki. Ale nie przeszkadzało mi to, broniłam się dopiero we wrześniu i muszę przyznać, że to był chyba jeden z najlepszych egzaminów w moim życiu, bo byłam tak strasznie dumna z tej pracy, którą przygotowałam, zresztą z tego potem powstała publikacja i tak strasznie mi się to spodobało, spodobała mi się ta praca akademicka i właśnie ten power, ten flow, który mieli wszyscy nasi prowadzący, którzy wtedy byli magistrami, ale byli już właśnie na doktoracie i tutaj muszę pozdrowić, bo pozwolę sobie na prywatę, profesor Natalię Morgulec, którą jak obserwowałam jej dążenia do doktoratu, to sobie tak spojrzałam na nią i powiedziałam, też chcę taka kiedyś być. I tak się właśnie zaczęło. Wróciłam po studiach do miasta rodzinnego, zaczęłam pracę jako fizjoterapeutka i się pokazało ogłoszenie, że na jednej z kieleckich uczelni potrzebują właśnie do pracy magistrów, do prowadzenia zajęć. No i zgłosiłam się do tego. Prowadziłam zajęcia z nienawidzonej przez wszystkich fizykoterapii, którą ja zresztą uwielbiałam wtedy i było to naprawdę bardzo fajne. nadal chciałam coś badać, coś robić. I miałam wtedy bardzo fajnego dziekana, który się tak na mnie spojrzał i tak, czemu ty nie pójdziesz doktoratu zrobić? A ja mówię, no panie doktorze, nie wiem z czym to się je, co i jak. No i on powiedział, we wszystkim ci pomożemy. No ale tak jeszcze z takim miałam dystansem, trochę się bałam. I były wielkie targi rehabilitacyjne w Kielcach. I na targach, całkiem przez przypadek, poznałam obecną panią profesor Magdalenę Hagner-Darengowską. Wtedy była świeżo po obronie doktoratu. No i poznałyśmy się na stoisku, o dziwo, z Nordic Walkingiem właśnie. Porozmawiałyśmy o możliwości zrobienia takiego kursu właśnie w Świętokrzyskim. I w trakcie tego urodził się pomysł. Ona właśnie miała taki team badawczy, robiła wtedy właśnie dużo badań właśnie z zakresu Nordic Walking i zachęciła mnie do współpracy. I właśnie tak się zaczęło, że od artykułu do artykułu. I mój dziekan nadal nalegał, żebym jednak poszła robić doktorat.
Ania, to tak pozytywnie. Ale Ania, to tak, tak bardzo pozytywnie brzmi. Czyli, że tak naprawdę wejście miałaś no jak w masło, no przecudownie, zbiegi okoliczności,
super.
Wszyscy...
I wiesz, i no... Tak, i powiem ci, że miałam tak wzniosłe idee, bo ludzie, na których napotykałam, sprawiali, że ja widziałam to wszystko w różowych okularach i stwierdziłam, okej, okay, a dlaczego nie? I okazało się, że to zdarzeniem losu przeprowadziłam się do Krakowa, zakładałam rodzinę, wyszłam za mąż. I okazało się, że AWF w Krakowie prowadzi nabór na studia doktoranckie. Mieli bardzo dużo, bo 20 miejsc. Były egzaminy, więc złożyłam wszystkie dokumenty, ponieważ już miałam trochę publikacji, trochę działałam, to byłam dosyć wysoko na liście rankingowej. I w dniu egzaminu na studia pojawiły się pierwsze schodki. To było takie pierwszy niefart w moim życiu. To znaczy, wszyscy zostali poinformowani o procedurze przystępowania do egzaminu, a do mnie jakimś cudem mail nie trafił. Ja byłam przygotowana z pytań egzaminacyjnych na temat właśnie takie, jakie były w internecie zamieszczone, czyli o stopniach naukowych, o pytania, o szkolnictwo wyższe. Okazało się, że na egzamin trzeba było przygotować prezentację z projektu, z którego się chce pisać doktorat. Więc się tam niemalże popłakałam, bo miałam być w pierwszej turze o 9:00. No pani, która rozsyłała wiadomości, rzeczywiście sprawdziła i przyznała się, że nie wie, jak to się stało, ale nie wysłała mi tej wiadomości. Więc przełożyli mój egzamin z godziny 9:00 na godzinę 15:00. I naprawdę przyjechałam do domu, otworzyłam komputer i tworzyłam prezentację mojego doktoratu. Przygotowywałam nieopracowane jeszcze narzędzia badawcze. Musiałam wymyślić szybko, co i jak, czym będę badać. I to był taki spin, że ja byłam święcie przekonana, że to nie pójdzie. Ale się udało. Wyobraźcie sobie, dostałam się z trzeciego miejsca rankingowego, przyjechałam na tą 15, przedstawiłam ten projekt, dosłownie jak kałasznikow wyszczeliłam wszystko, co miałam do powiedzenia, bo pierwotny temat mojego doktoratu miał być właśnie z zakresu Nordic Walkingu, jego wpływ na równowagę u dzieci głuchych i słabosłyszących. Ponieważ zawsze marzyłam, żeby jednak pójść w tą pediatrię, chociaż pół życia pracowałam z dorosłymi. Temat się spodobał i powiedziałam, no to będzie fajnie, super. I zaczęłam studia w trybie dziennym. I tak muszę przyznać, że 3 lata po zakończeniu studiów, nawet już 4 lata po zakończeniu studiów, wrócenie w tryb nauki było ciężkie. Pracowałam na pół etatu, to też trochę to było możliwe do pogodzenia. Pracowałam też na uczelni nadal, ale tam głównie pracowałam na studiach zaocznych, więc te zjazdy były dosyć ciężkie. I że tak powiem, wtedy już wpadłam w ten rytm i w takie pierwsze zakamarki, jak to ciężko jest być kobietą, zakładać rodzinę i pracować i się uczyć. I nie powiem, było to ciężkie. Niewybredne były komentarze, że czasami słyszałam, że powinnaś siedzieć i się rodziną zajmować, a nie siedzisz po uczelniach i robisz doktoraty. Ale mimo wszystko...
A to na uczelni? Ania, ale to na uczelni czy twoje otoczenie?
To raczej otoczenie. To raczej otoczenie. Albo, a chce ci się, nie masz co robić, robisz doktorat. No i wiecie, głupio się było tłumaczyć i ciężko się tłumaczyć, że tak, mam ambicje, lubię to robić i chcę to robić. Więc no tak. I pierwszy rok, że tak powiem, przeszedł bardzo szybko, nawet nie wiem kiedy. I zaczął się drugi rok. Na pierwszym roku widziałam dysproporcje nie tyle pomiędzy kobietami a mężczyznami na moim roku, ale powiem wam, że bardzo mocno widziałam różnice pomiędzy osobami, które zdawały z zewnątrz AWF-u, a te, które były po AWF-ie. One miały dużo więcej informacji, dla nich pewne rzeczy były oczywiste, o których nas nie wszystkich z zewnątrz informowali.
Daj
I tak jak
przykład.
się okazało dla mnie, na przykład moim pierwszym promotorem był profesor Jacek Wilczyński. On miał mnie prowadzić, ale okazało się, że jak się dostałam na studia, to nie był promotor, tylko opiekun naukowy. I na drugim roku dowiedziałam się, że no, przyjęli mnie z osobą z zewnątrz, bo profesor był wykładowcą obecnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że nie bardzo sobie życzą tak jakby promotora z zewnątrz. Oczywiście nie mają nic przeciwko, ale woleliby, żeby promotorem był ktoś z AWF-u. A tu ci powiem, że jak składałam dokumenty i jak chodziłam do profesorów, którzy się zajmują tematyką, którą byłam zainteresowana, to nikt nie był zainteresowany, żeby mnie wziąć za doktorantkę, bo mnie nie znali, bo mieli już doktorantów, albo mieli inne zajęcia. Tak mnie odbijali jako piłeczkę i nikt nie był tym zainteresowany. Ale po pierwszym roku ja byłam dosyć aktywna. W przeciągu roku zrobiłam 4 publikacje, byłam na 4 konferencjach, w tym jednej międzynarodowej i tak aktywnie uczestniczyłam. Część profesorów mnie tak zapamiętała jako taką aktywną, no wszystko zaliczałam w pierwszych terminach. No i to, co było dla mnie takie fajne, to wywalczyłam wszystkie stypendia, które były do wywalczenia, bo to się tak, ja mówię, to się tak pięknie mówi, że studia doktoranckie były bezpłatne, ale nikt sobie nie zdaje sprawy, ile jest kosztów obocznych związanych z doktoratem. Osoby, którego robią go zaocznie, tak zwanym trybie zaocznym, płacą konkretną sumę, spełniają konkretne warunki i są na wszystko przygotowane. I jak spełnią konkretne warunki, to jest wszystko fajnie, czyli mają odpowiednią liczbę publikacji. Aktualnie to są 3 publikacje, z czego 2 muszą być, gdzie się jest pierwszym autorem, i to muszą być publikacje z listy A. I ich się już nikt nie pyta, ile wydają na badania, czy cokolwiek wydają, czy coś. Oni są zamknięci w tych kosztach. Natomiast na studiach dziennych za wszystkie publikacje sobie trzeba samemu płacić. Tak jak mówiłam, wcale nie było łatwo pogodzić pracę na pół etatu z zajęciami, bo zajęcia były w takich godzinach, gdzie normalny dorosły człowiek pracuje.
No ale czekaj, 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 czekaj. No ale jak się jest na studiach doktoranckich, to nie jest tak, że dostajesz taką pensję za to, że jesteś tą
To
doktorantką
jest
i to jest
teraz,
twoja
to
praca?
jest teraz. To jest teraz. To jest od niedawna. Chciałabym zaznaczyć, że to jest od niedawna. Kiedy ja robiłam doktorat, musiałam wywalczyć stypendium projakościowe i stypendium naukowe. Stypendium naukowe dostawało 5% najlepszych studentów ever. Nie ze wszystkich, nie z doktorantów, tylko 5% studentów dostawało stypendium naukowe. A ponieważ utrzymywałam średnią 5,0, to stypendium miałam. Do tego się liczyły jeszcze publikacje. Trzeba było mieć odpowiednią liczbę publikacji, i tutaj muszę powiedzieć, że byłam rzeczywiście przeszpiegła i starałam się w ostatnich chwilach składać wszystkie wnioski, żeby wiedzieć, ile publikacji inne osoby złożyły, żeby wyciągnąć z kapelusza jakąś jedną dodatkową i zapewnić sobie tą przewagę punktową, bo każda publikacja była inaczej punktowana. I bywało tak, że na przykład jak miałam dużo publikacji z jednego roku, to ich nie wykazywałam wszystkich w kolejnym roku, tylko sobie zostawiałam na kolejny rok, bo każdą publikację mogłam wykazać tylko raz. Kiedy ja robiłam doktorat, nie było jeszcze tego. Teraz jest to i uważam, że jest to duże ułatwienie, które doktorantom pomaga się utrzymać w tym świecie nauki, który naprawdę do tanich nie należy. I ja jeszcze w trakcie doktoratu robiłam specjalizację, która też teoretycznie była bezpłatna, ale doskonale wiemy, ile kosztowała. Teraz specjalizacja jest płatna i kursy są, że tak powiem, wliczone w specjalizację. Kiedy ja robiłam specjalizację, za wszystkie kursy musiałam płacić sobie sama.
Czyli też była
dojechać
płatna,
i
czyli
nie
tak jak...
wszystkie placówki prowadziły.
Ciekawe, czy ktoś to wyliczył, wiesz, jakie koszty są takie realne teraz, a jakie wcześniej. Ciekawa jestem, jak wiecie, bo pewnie oglądają
to
nas
znaczy,
osoby zainteresowane. No.
Jak ja sobie wyliczyłam, to moje bezpłatne studia doktoranckie i mój bezpłatny doktorat kosztował mnie prawie 20 tysięcy złotych, dlatego że dojdziemy do tego, mój promotor nie pomógł mi w zdobyciu żadnych dofinansowań, a bez promotora tego nie można było zrobić, więc ja badałam kobiety z osteoporozą, a żeby stwierdzić tą osteoporozę, każda musiała mieć zrobioną densytometrię i tych densytometrii zapłaciłam 267 sama z własnej kieszeni. Musiałam pokryć koszty wszystkich prac związanych z tym, musiałam, że tak powiem, pokryć benefity dla kobiet, które chciały wziąć udział w badaniu, bo to też Wam powiem, że namówić kogoś na udział w badaniu to jest jeden z takich najgorętszych punktów, żeby przeprowadzić badania, a specjalizacja, mimo mojej bezpłatnej specjalizacji, kosztowała mnie sumarycznie prawie 15 tysięcy złotych. Więc to są te wszystkie tak zwane ukryte koszta bezpłatnego kształcenia w Polsce. Tak to niestety wygląda. I z perspektywy czasu muszę przyznać, że gdybym teraz wiedziała, jak to wszystko wygląda, absolutnie nie poszłabym na studia doktoranckie, zrobiłabym ten doktorat w trybie eksternistycznym. Po pierwsze, zrobiłabym to szybciej, po drugie, nie spotkałabym się z tym, z czym się spotkałam i zaoszczędziłabym sobie wiele mojego spokoju, który uważam, że no, nie da się wycenić spokoju ducha.
No ale wiesz, jak na razie opowiadasz, to ja ci powiem, no wiadomo, no płacić trzeba. Tutaj, no co byś nie robiła,
tak,
musisz zapłacić,
tak,
inwestować. Jest to inwestycja w siebie, nie można mieć o to pretensji. Ale na razie, tak jak mówisz, Ania, no to ja tu nie widzę żadnego problemu. No to, że tam no nie wspomógł cię. No kurczę, no mógł wspomóc, no ale bez przesady. Pewnie innych też nie wspomagał.
Teraz przejdziemy teraz do drugiego roku. I na drugim roku właśnie dowiedziałam się, że ja nie mam promotora, tylko mam opiekuna. I że byłoby wskazane. Oczywiście nikt mi nie powiedział, tu bym chciała powiedzieć głośno, żeby mnie potem nikt nie oskarżył, że oczerniam uczelnię, nikt mi nie powiedział, że nie mogę być. Ale zaczęły się schodki pod tytułem, byłam w czterech placówkach w Krakowie, które kształcą dzieci głuche, głuchonieme, niedosłyszące. I mimo że proponowałam półroczny darmowy trening dla dzieci, formę aktywności fizycznej, wyobraźcie sobie, nikt nie był zainteresowany. Nikt nie był zainteresowany tym, żeby sprawdzić, jak zajęcia fizyczne wspomagają rozwój dzieci, wspomagają poczucie równowagi. Nikt nie był zainteresowany. Nawet się zgłosiłam do kuratorium z wynikami badań z innych krajów. No nikt nie był zainteresowany. I to były takie moje pierwsze, to były takie moje właśnie pierwsze rozbijanie się o ścianę. I zaczęłam mieć naprawdę duże wątpliwości, jak ja ten przewód otworzę, jak ja nie mam kogo badać. I poszłam z tym problemem do swojego ówczesnego dziekana studiów doktoranckich, który mi powiedział, że no to możesz zmienić projekt, możesz zmienić badania. No i byłam w ciężkim szoku, jak to tak sobie mogę wszystko zmienić? Czyli, że tak, mogę sobie wszystko zmienić od promotora po tematu, dopóki się nie otworzę, to sobie mogę wszystko zmieniać. Zaszłam w ciążę wtedy. Ciążę miałam trudną, niemniej jednak nikomu się z tego powodu nie skarżyłam, bo nikogo to nie za bardzo interesowało, czy ja leżę w szpitalu, czy ja nie leżę w szpitalu. Zawsze słyszałam, że mogę sobie wziąć urlop dziekański. No okej, okay, mogę, ale wzięcie urlopu dziekańskiego było równoznaczne z utratą stypendium. I to jest wielce niesprawiedliwe, bo mężczyzna w ciążę nie zajdzie. I mężczyzna, żaden z moich kolegów nie musiał się obawiać, że straci finansowanie na swoje badania, że straci źródło utrzymania. A ja wiedziałam, że jeżeli pójdę na ten urlop dziekański, to stracę to. Szczęśliwie Mieszko się miał urodzić w wakacje i urodził się w wakacje, więc tyle, ile mogłam, dociągnęłam. I miałam rzeczywiście taki jeden egzamin, na który się nie stawiłam, bo byłam w ciąży z ryzykiem przedwczesnego porodu w czerwcu i nie podeszłam do tego egzaminu w czerwcu. I poszłam na egzamin w sesji wrześniowej, nie z poprawką, po prostu z pierwszym terminem. Przedstawiłam zaświadczenie lekarskie, w jakiej jestem w sytuacji. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy to zrobiłam na uczelni, bo usłyszałam od pana profesora, który mnie wtedy egzaminował, że on mi w ciąży nie kazał zachodzić i że, że to jest dla niego drugi termin i on mi nie postawi niczego więcej niż czwórkę, mimo że odpowiedziałam bezbłędnie na wszystkie pytania. I ja mówię, no ale jest to niesprawiedliwe, ja stracę przez to stypendium. I ja mówię, jak można powiedzieć komuś, że on mi w ciąży nie kazał zachodzić? Moja ciąża nikomu w niczym nie przeszkadzała. I to był, tak jak mówię, pierwszy raz, kiedy zaczęłam doznawać na uczelni takich niemiłych komentarzy. Niewiele myśląc, ponieważ jestem dosyć bojowym człowiekiem, niewiele myśląc poszłam do przełożonego tego pana doktora. I co się okazało, że nawet nie wiedziałam, bo tak jak mówię, wtedy zaczynałam życie w Krakowie, to tak nie bardzo wiedziałam co i jak, że był moim pacjentem. I jak mnie zobaczył, to się w ogóle zapytał, co ja tu robię, więc się przedstawiłam grzecznie i powiedziałam, co robię, i powiedziałam, w jakiej sprawie przychodzę, więc poprosiłam o egzamin komisyjny. Na egzaminie komisyjnym zdałam go oczywiście na ocenę bardzo dobrą, niemniej jednak narobiłam sobie już właśnie strasznie wielu wrogów, bo jakim prawem jakaś tam podlotka doktorantka podważa autorytet profesora egzaminującego. I ja mówię, i to powiedziałam na głos, że właśnie gdyby pan profesor nie był szowinistą, użyłam w pełni świadomie tego słowa, to do tego egzaminu nie musiałoby dojść. Bo tak jak mówię, powiedzenie studentce, że nie musiała zachodzić w ciążę i przyjść na egzamin w terminie, uważam za wysoce niestosowne. I wtedy muszę przyznać, że po tym czasie moje studia zaczęły chodzić po schodkach. Niepotrzebnie się odezwałam i to też słyszałam od kolegów, koleżanek, po co się odzywałaś? Trzeba było iść, jak się idzie. Ale tak sobie pomyślałam, ale dlaczego tak mam robić? Dlaczego mamy dawać przyzwolenie na takie traktowanie? I nieważne, czy to by przyszedł kolega, który był po operacji kolana, czy po jakiejś ciężkiej chorobie, dlaczego to ma być powodem do złego traktowania drugiego człowieka? I po tym, jak urodziłam syna, opowiadałam wam już to na poprzednim właśnie webinarze, że Mieszko się urodził z poważną wadą czaszki i pogodzenie studiów, pracy i zajmowania się dzieckiem, który jest w ciągłym leczeniu po operacjach, zaczęło być bardzo ciężkie. No i zaczęły się nalegania, no jesteś na drugim roku, z końcem drugiego roku musisz się otworzyć. I dostałam taki nieformalny przykaz zmiany tematu i dania się do któregoś z profesorów, którzy są mniej obłożeni doktorantami. Nie chciałabym używać nazwisk, ponieważ osoba, o której mówię, i tak się większość potem zorientuje, nie chce dawać tutaj argumentów. Powiedzmy, to jest to profesor X. Zostałam przez mojego dziekana wysłana do profesora X. Z treścią, z zakresem prac geriatrycznych i miałam sobie wybrać, co bym chciała geriatrycznie badać. Nie powiem, żebym była wtedy szczęśliwa z tego powodu, bo jednak chciałam ten doktorat robić z dzieci. To było takie moje marzenie, że jednak chciałam to robić z czegoś z pediatrii, ale aktualnie nie było nikogo, kto by w ogóle dźwignął jakiś temat taki pediatryczny, nie było nikogo wolnego. Więc powiedziałam, no dobrze, no to coś wymyślimy. A że zakład był geriatrii i reumatologii, to było wspólne. stwierdziłam, że no to może ta osteoporoza, szczególnie, że zajmowałam się z nią już tak też trochę naukowo. Miałam bardzo fajnego profesora Gawędę na studiach licencjackich, z którym dużo właśnie pracowałam przy tej osteoporozie, tak też tam działałam z nim trochę naukowo, więc powiedziałam, ok, no to zmienię to wszystko. I musiałam pojechać do mojego wcześniejszego promotora, wyjaśnić mu, jaką mam sytuację z dzieckiem, jaka wygląda sytuacja na uczelni. I o dziwo tutaj się spotkałam z ogromną wyrozumiałością. Profesor zrozumiał, w jakiej jestem sytuacji, nie miał, że tak powiem, żadnych żali, nic, podpisał mi wszystkie dokumenty, życzył mi dobrego startu, nawet powiedział, że jeżeli będę potrzebowała jakiejś pomocy, to taką mi służy. Więc znowu mi się wlała taka iskierka nadziei, że może nie cały świat jest zły. No i na początku, że tak powiem, taką miałam świetlaną wizję, bo tam było kilku doktorantów już, zresztą jeden z doktorantów profesora X był ze mną na roku, miał być cudowny team badawczy, byli magistranci i coś, co było dla mnie niezrozumiałe zupełnie na tej uczelni, to ja pracowałam nadal i wykładałam, tak jak wam mówiłam, na uczelni w formie zaocznej i wykładałam te przedmioty i okazało się, że przedmioty, które wykładam i godziny, które wyrabiam, nie zaliczają mi praktyk studenckich. To było dla mnie zaskoczeniem, ale okej, no takie są przepisy, wiedziałam, na co się decyduję. No i mój promotor, nowy promotor powiedział, że to on mi zapewni praktyki. Więc co? No zaczęłam za niego prowadzić zajęcia. Okazało się, że każdy z nas jakieś zajęcia za niego prowadził. Co oznaczało, że profesor przychodził, witał się ze studentami i wychodził i zostawało wszystko na nas. Zakres przygotowania zajęć, prezentacji, zaliczeń, kolokwiów i sprawdzania. No i tak sobie pomyślałam, okej, każdy tą pańszczyznę musi odrobić. Ale potem pojawiły się kolejne problemy. No, moje dziecko na zdrowiu podupadało coraz bardziej, a profesor miał życzeń coraz więcej. Zaczęło się właśnie pisanie artykułów tak zwanych, no musicie coś przygotować, tak zwanych do biurka, ja muszę zobaczyć, jak wy piszecie. I potem się okazało, że dwa takie artykuły napisane do biurka zobaczyłam opublikowane bez mojego imienia i nazwiska. Trochę zmienione, nie mogę powiedzieć, że to były dokładnie moje artykuły, bo były nieco zmienione. Więc przełknęłam ślinę, wzięłam się w garść, powiedziałam okej. Zadzwoniłam wtedy do znajomych, innych znajomych właśnie doktorów, profesorów, czy coś takiego jest. No i tu dostałam pierwsze ostrzeżenie, że jak nie masz dowodów, to siedź cicho, bo nie zrobisz tego doktoratu. Tylko potem zaczęły się coraz większe wymagania, czyli przyjdź za mnie na dyżur, przygotuj indeksy. Potem doszło do tego, że razem z magistrantkami jeździłam do Castoramy kupować doniczki, przesać kwiatki. Żaden z moich kolegów tego nie robił, chciałabym powiedzieć. Żaden z innych doktorantów tego nie robił.
Ale u tego samego profesora, Ania? Tylko ty to robiłeś? Koledzy nie?
Nie, koledzy tego nie robili, tylko ja to robiłam. I zaczęłam się zastanawiać, no to jest trochę niefajne. Jeżeli chodzi o to siedzenie na dyżurach, to było porozkładane, każdy coś tam siedział. Niemniej jednak panowie raczej nie. Nie mówię, że nigdy nie, ale raczej nie. I zaczęło mi się to przestać podobać i potem doszły jeszcze opieki nad magistrantami. No mówię, okej, no trzeba wspomóc, są inni, no pomóżmy im, no jesteśmy. Tylko że doszło już do takich sytuacji, że ja wszystkie swoje godziny w ramach praktyk wyrobiłam, a zajęcia trzeba było prowadzić dalej. I zaczęłam się trochę buntować, powiedziałam, że no nie bardzo, no ja mam małe dziecko, nie bardzo to widzę. I na trzecim roku, kiedy miałam się właśnie otwierać, otworzyłam się, ja się jeszcze otwierałam przed całą komisją, przygotowałam wszystko, przygotowałam badania wstępne pilotażowe. I na otwarciu byłam już w kolejnej ciąży. Okazało się, że otworzyłam się wszystko ładnie, pięknie. Oczywiście profesor X miał zebrane wszystkie moje dane z pilotażu i pojawiła się publikacja profesora X, gdzie została wpisana dwójka innych doktorantów, ja nie. I znowu widziałam, że wykorzystano większość danych z mojego pilotażu. Znowu ja nie zostałam uwzględniona. I to był ten mój moment buntu, jak zobaczyłam, jak zaczyna wyglądać, nie u wszystkich zaznaczam, ale jak zaczyna wyglądać nauka i na czym się opiera nauka i pięcie się w górę drabiny innych osób. Ja się do tej pory z tym wcześniej nie spotkałam, bo tak jak mówię, ja już pisałam, byłam w różnych teamach badawczych i wszędzie, że tak powiem, było porówno. Jak ktoś robił więcej jednej rzeczy w danej publikacji, to ponosił na przykład mniej kosztów, albo w drugiej publikacji robił mniej, a ktoś robił więcej, więc taka była równowaga. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że wiedziałaś, że się ozapieprzasz, ale wiedziałaś, że z tego są wymierne efekty. No i po otwarciu mojego przewodu doktorskiego właśnie zaczęłam szukać sposobów dofinansowania, bo jednak przebadać 267 osób to był wyczyn. Miałam małe dziecko, z którym dzięki Bogu miałam dobrą teściową, która siedziała z moim dzieckiem pomiędzy jedną a drugą operacją. Biegałam, szukałam kontaktów, szukałam placówek. I ze wszystkim byłam sama, że tak powiem. A inni mieli wspomożenie właśnie w formie jakichś tam listów czy w podpisaniu wniosków, bo uczelnia miała tam nieduże pieniądze, ale wiecie, fajnie mieć chociaż 3000 i zapłacić 3000 mniej. I zaczęłam być, że tak powiem, taką świnką dojną skarbonką, bo nie dość, że profesor X wyciągał od nas pieniądze na publikacje, które się okazały były publikowane bezpłatnie, na jakieś tłumaczenia rzeczy, które nie były tłumaczone, to potem zaczęło wychodzić tak kropla po kropli w późniejszym terminie. I kiedy zaczęła się moja czara goryczy przelewać? Kiedy na przykład dostawałam zlecenia opieki nad magistrantami z innej uczelni, na której profesor też wykładał. Nagle poza studentami AWF-u musiałam się zajmować studentami z uczelni prywatnych. Byłam w drugiej ciąży, byłam w ciąży zagrożonej, leżałam na kardiologii prawie 3 tygodnie i dostawałam ponaglające maile, kiedy sprawdzę, bo studenci się domagają, kiedy sprawdzę pracę. Więc pisałam, przepraszam, ale jestem w szpitalu. Wyjdę ze szpitala, to się zajmę. Po czym dostawałam maile, no ale kiedy wychodzisz ze szpitala, bo studenci czekają. No i tak się wkurzyłam, a co mnie interesują studenci? Ja za to pieniędzy nie dostaję. Pod koniec właśnie ciąży nasiliły się też problemy zdrowotne z moim drugim dzieckiem. I to była taka właśnie sytuacja straszna, która przepełniła moją czarę goryczy, bo po porodzie jakiś czas się ustatkowało, no ale na przykład zostałam wzywana na uczelnię, żeby przygotować kanapki i sałatki, bo profesor miał spotkanie naukowe z innymi profesorami. I musiałam przyjść i podawać kawę i herbatę, gdzie zostałam okłamana, że inni też będą pomagać i potem przyjeżdżałam i okazywało się, że była tam tylko jedna magistrantka, która miała to wszystko robić za mną.
A mężczyźni?
Zaczęłam się zastanawiać,
co Ania?
Nie było, oczywiście. Nie.
A może
nie było
później byli?
Doktoranta.
Ania, może oni po prostu na inne
nie,
spotkanie?
A wiesz co? Wątpię. Szczerze powiedziawszy, wątpię. I wtedy moja asertywność zaczęła wychodzić. Stwierdziłam, że to nie tak dla mnie ma wyglądać nauka. Potem była jedna konferencja w Pabianicach, gdzie usłyszałam straszne szkalowanie mojej koleżanki, gdzie usłyszałam od profesora X, jak nie wiesz, jak się robi doktorat, to się zapytaj swojej koleżanki, która robiła ze mną takie i takie rzeczy. Oburzyłam się strasznie, bo wiem, że nie zrobiłaby tego szczerze profesor ani atrakcyjny, ani mądry potem wyszło. Ale w ogóle, wiecie, tak mnie uderzyło, jak można o swojej doktorantce powiedzieć, w jaki sposób ona robi doktorant. Gdzie dziewczyna była bardzo mądra, bardzo zaradna i właśnie nie dawała się tak, jak ja się dawałam. I stwierdziłam, że to jest moja wina, bo zaczęłam obserwować, że większości tych rzeczy nie robi nikt poza mną. Że ja sobie po prostu na to pozwoliłam, że ja nie znałam żadnych układów, że tak powiem, nie miałam nikogo, kto stanie po mojej stronie, ale stwierdziłam, no do dupy z tym, nie potrzebuję, ja stanę sama w swojej obronie. I była sytuacja taka, w której Mieszko dostał sepsy i był w szpitalu i mogłam go zobaczyć tylko 2 razy w ciągu dnia po godzinie. I się okazało, że któraś z doktorantek, coś jej wypadło i nie przyszła poprowadzić zajęć za profesora. I profesor do mnie zadzwonił, że mam 30 minut na to, żeby się zjawić na AWF i poprowadzić zajęcia. I on wie, że nie ja byłam wpisana, ja nie byłam ustalona, jestem z dzieckiem w szpitalu. I wtedy usłyszałam tekst, że jak chcesz obronić ten doktorat, to przyjedziesz na uczelnię. I teraz wyobraźcie sobie, że ja byłam doprowadzona do takiego stanu psychicznego, że zostawiłam to dziecko w szpitalu i pojechałam na ten AWF. Z miejsca wyciągnęłam prezentację, jaką miałam. A to były zajęcia ze statystyki i prowadzenia badań naukowych. I zaczęłam prowadzić te zajęcia i się rozpłakałam w trakcie tych zajęć. Po prostu się rozpłakałam po godzinie, co ja w ogóle robię. I przeprosiłam studentów, puściłam ich i wróciłam do szpitala i po prostu prosiłam, żeby moje dziecko mi wybaczyło to, co zrobiłam, że postawiłam ten doktorat ponad je. I to była taka moja kropla, która przeważyła szalę i zaczęłam rozmawiać z innymi studentkami, doktorantkami i okazało się, że profesor miał takie właśnie taki styl działania, izolował jakieś osoby, od których coś chciał i w trakcie tego mojego szperania, bo wiecie, to nigdy nie jest tak, że to jest tylko jedna pokrzywdzona osoba, ale te pokrzywdzone osoby są od siebie oddzielane i o sobie mają nie wiedzieć, bo w kupie siła. No i się okazało, że nie tylko ja mam takie problemy, nie tylko mnie to przeszkadza, tylko że wyszły dużo głębsze rzeczy niż wykorzystywanie mnie finansowe, mobbingowanie, bo trzeba nazwać to po imieniu, to był mobbing, czemu ja byłam poddawana, ale znalazły się też studentki, które zgłosiły molestowanie seksualne, jakieś proponowanie terapii na konsultacjach, które w ogóle nie były potrzebne. Poza tym powiem wam, że no, tylu przełożyłam, że tak powiem, profesorów, tyle osób mnie uczyło i nawet jak potrzebowałam jakiejś pomocy, nikt mi nie zaproponował, że będzie mi jakkolwiek pomagał na konsultacjach na uczelni. Jak potrzebowałam pomocy, to dostawałam namiar, nie wiem, czy jak się dostać przez NFZ, czy w prywatnym gabinecie, ale nigdy na uczelni, na jakichś prywatnych konsultacjach, kiedy nikt nie widzi, co się dzieje i nie ma tego udokumentowanego. I zgłosiłam swój problem. Najpierw, że tak powiem, w 4 oczy do pani prodziekan Marchewki. Jakimś cudem, nie wiem skąd, ale dowiedział się o tym fakcie. Podejrzewam, że jedna ze studentek, którą też wypytywałam, której naobiecywał cudawianki, bo obiecał jej, że zrobi doktorat w rok i on w ogóle ją wypromuje i wszystko, że ona mu się chciała przypodobać i powiedziała o tej sytuacji. I ku memu zdziwieniu pani profesor Marchewka zaprosiła mnie na rozmowę, bo profesor X zrezygnował z bycia moim promotorem, zaznaczy, że pracę miałam już gotową od roku prawie, od roku leżała praca, za którą się profesor X nie chciał wziąć, że jestem butna, że mu rozkazuję, że on nie będzie moim promotorem, że w ogóle jestem głupia, że on nie jest pewny, czy ja zdam egzaminy kierunkowe, że jestem w ogóle nieprzygotowana merytorycznie. Wyrzucał mnie błotem, jakim się tylko dało, więc ja naprawdę byłam sprytna, jeżeli o to chodzi, ponieważ mówię, od pewnego czasu mi się te rzeczy nie podobały. Pościągałam wszystkie maile, które profesor do mnie wypisywał, ton tych maili, wydrukowałam wszystko i nawet wydrukowałam maila, w którym pan profesor kazał mi zarejestrować moje własne badania pod swoim imieniem i nazwiskiem w nowozelandzkiej bazie badań naukowych. I gdyby nie to, że z angielskiego jestem całkiem niezła i nigdy nie podpisuję nic, czego nie przeczytam, nie zarejestrowałam tych badań, bo gdybym zrobiła to tak, jak profesor mi kazał, wyobraźcie sobie, straciłabym prawo do każdego jednego wyniku, bo zarejestrowanie tych badań pod jego nazwiskiem było jednoznaczne z tym, że ja scedzam cały swój dorobek naukowy na niego. Więc tak też profesor kradł dorobek naukowy swoich doktorantów, którzy to zrobili. Bo akurat nie chłopcy to zrobili, ale jeden z nich stwierdził, że jemu to jest niepotrzebne, bo on ten doktorat potrzebuje właśnie do praktyki, żeby mieć DR przed nazwiskiem i on dalej już i tak nic nie będzie robił i tak, więc on to zrobił. A ja stwierdziłam, że dlaczego badania, za które zapłaciłam sama, które sama zrobiłam bez żadnej pomocy, pomagały mi inne osoby, a nie on, dlaczego ja mam scedzać na niego? Przecież to jest kradzież intelektualna. No trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I rozpętało się piekło na uczelni. Bo jak to studentka oponuje i staje kontrę. Więc, że tak powiem, podniosłam rzuconą rękawicę i cała batalia ruszyła. Ruszyły przesłuchania. I na tych przesłuchaniach zawiodłam się strasznie, bo tak jak mówię, na innych uczelniach studiowałam i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby, że tak powiem, jeden krył drugiego w niedozwolonych praktykach. A tu się okazało, że wszyscy wiedzieli, jakie pan profesor X praktyki stosował, ale nikt się nie odzywał, bo to takie no nieetyczne na kolegę. Ja mówię, aha, nieetyczne na kolegę, ale w pełni moralne przeciwko studentom i w sumie przeciwko kobietom. To jest w pełni moralne i uzasadnione. I wyobraźcie sobie, że po pierwszych przesłuchaniach rzecznik AWF-u, który oczywiście nie był prawnikiem, stwierdził, że nie widzi znamion mobbingu ani znamion rzeczy niedozwolonych. Mój szok na to, co przeczytałam, stwierdził, że cholera, gdzie ja jestem i w jakich latach ja jestem. I wtedy zgłosiłam się do prawnika i poprosiłam przez prawnika o to, żeby się jeszcze raz zapytać, czy na pewno to nie nosi znamion mobbingu. I wtedy sytuacja się zgoła odwróciła, bo jeżeli już poszłam do prawnika, to zaczęło być ostro. I to wszystko trwało, przesłuchania trwały. Niektóre moje koleżanki, które wiedziały, co się działy, nie zeznały tego, bo stwierdziły, że one tam pracują albo planują karierę. I znowu to głupie zastraszanie, którego w zupełności nie rozumiałam. Naprawdę w zupełności nie rozumiałam. Moje klapki z oczu tak strasznie spadły. Mój szacunek do zdobywania stopni naukowych był po prostu zerowy. Jak sobie uprzytomniłam, jak niektórzy robią karierę, sprawił, że poczułam wstręt do tego wszystkiego. Kosztowało mnie to spotkania u psychologa, bo ja dostałam niemalże depresji. Z ofiary stałam się nagle oprawcą i to jeszcze głupią babą, która nie może obronić doktoratu, więc wymyśla takie rzeczy, bo o to byłam oskarżana. Sytuacja skończyła się ugodą. Na początku żądano, żebym profesor X żądał, żebym wycofała w ogóle wszystkie zarzuty, czego powiedziałam, że nigdy w życiu nie zrobię, bo jeżeli wycofam zarzuty, to potwierdzę wszystko, co mówił. I powiedziałam, że absolutnie nie wycofam żadnych zarzutów i będę czekać tyle, ile trzeba. Na co zostałam wezwana na rozmowę właśnie z władzami uczelni, nie wszystkimi, bo nie wszystkie zostały do tego dopuszczone. Wyobraźcie sobie, kobiety do tego nie dopuszczono. I tutaj muszę zrobić ogromny ukłon w stronę profesor Marchewki, która wspomagała mnie na każdym etapie, wierzyła mi we wszystko i wspomagała mnie i powiedziała, żebym walczyła o siebie. Nie za wiele, że tak powiem, i tak bardzo dużo zrobiła, ale nie za wiele potem mogła, że tak powiem, w tych dalszych postępowaniach zrobić, ale miałam z jej strony największe wsparcie na uczelni, dostałam od niej. Powiedziała, że robię bardzo dobrze i że powinno się to powiedzieć głośno i powinno się z tym zrobić porządek, bo takie rzeczy nie mogą się dziać. I muszę przyznać, że gdyby nie ona i jej wsparcie, to nie wiem, czy by ta sprawa się zakończyła tak, jak się zakończyła, bo kiedy się już rozeszło z prawnikami, oczywiście profesor X zastraszał mnie też swoimi prawnikami cywilnie, próbował mnie pozwać cywilnie też do sądu, niestety mu się to nie udało, miałam chyba lepszego prawnika. Zakończyło się to wszystko ugodą, wszystko trwało prawie rok. Rok przesłuchań, rok oczekiwania, mój doktorat nadal czekał i dostałam opcję, albo podpiszę ugodę i umowa, że tak powiem, pana profesora z uczelnią wygaśnie za porozumieniem stron, a ja zarzutów nie wycofam, czyli sprawa zostanie zamknięta, ja dostanę promotora i będę się mogła obronić. Ponieważ, tak jak mówię, z moim synem zdrowotnie było bardzo kiepsko. Nikt się mnie nie pytał, jaką ja mam sytuację rodzinną. Miałam już drugie dziecko, doszła jeszcze specjalizacja i muszę przyznać, że za radą prawnika podpisałam tą ugodę, bo gdybym nie podpisała tej ugody, to sprawa mogła trwać nawet 4 lata. Mogła być odraczana i ja stwierdziłam, że psychicznie nie zniosę 4 lat tłania się i że ten doktorat nie jest wart tego. Więc ja i jeszcze 3 inne osoby, które pozwały pana profesora o niemoralne zachowania, właśnie o mobbing, o wykorzystywanie swojej pozycji, za moją prośbą podpisały także tą ugodę. I nie powiem, że przyszło mi to łatwo, bo wiem, że 2 z nich chciały walczyć dalej, ale one nie planowały dalszej kariery naukowej, a ja jednak tak. Skończyło się na tym, że jedna z dziewczyn, która właśnie złożyła skargę o molestowanie seksualne, przypłaciła to zdrowiem psychicznym bardzo. Mam z nią kontakt do tej pory i dziewczyna, jak go widzi na Facebooku, jak ludzie gratulowali mu ostatnio zdobycia tytułu profesora, to dostaje boleści i dzwoni do mnie z płaczem, jak to jest wszystko możliwe i że to jest nasza wina. I muszę jej przyznać rację, że jest to nasza wina. Z perspektywy czasu może bym pociągnęła tą sprawę dalej, bo uważam, że nie powinien już w ogóle mieć styczności z uczeniem, ale to jest moje osobiste odczucie. Niemniej jednak mam bardzo podobne odczucie jak ona, jak widzę ludzi, którzy mu gratulują dorobku naukowego i wiem, że połowa jego dorobku naukowego odbywała się kosztem innych, to mnie aż boli. I boli mnie to, że jedną z pokrzywdzonych osób, i tutaj cię zaskoczę, był mój kolega, który zresztą pozwolił się z imienia i z nazwiska przedstawić, Przemek Kędziora, który się też do niego zgłosił właśnie na pisanie doktoratu w trybie eksternistycznym. I prosiłam go 1 000 000 razy, żeby tego nie robił. No ale też były pewne okoliczności, że to już było za późno i wyobraź sobie, że skrywał skrzętnie przed Przemkiem te informacje i jak odszedł z uczelni, dostał zatrudnienie na innej uczelni, zabrał Przemka jako doktoranta ze sobą. No była to pewna karta przetargowa, pamiętajcie, doktoranci dla uczelni są ważni. I co się stało? Mamił Przemka, Przemek płacił, robił to samo, co ja, płacił za publikacje, robił badania, był targany tam, gdzie trzeba, no bo tak było wygodnie, bo mu zależało na doktoracie, tak jak i mnie, więc była dokładnie niemalże ta sama ścieżka. I co się okazało, jak Przemek miał się otwierać, na dzień przed otwarciem, jak profesor zobaczył jego listę publikacji i zobaczył, że jeden z artykułów z zamierzchłych czasów z Przemkiem mamy razem, powiedział mu, że niestety nie może go otworzyć, bo on wyjeżdża na jakieś ważne stypendium do Francji, i zostawił go na lodzie dzień przed otwarciem, gdzie Przemek miał już gotową pracę doktorską, przygotowaną, praktycznie wszystko było gotowe. Po czym powiedziałam, nie przejmuj się, znam super profesorów, którzy z miłą chęcią zajmą się gotowym doktoratem. I tak też było. Przemek fantastycznie otworzył się i zamknął i obronił na WF-ie, zresztą krakowskim. Niemniej jednak miał te same odczucia co ja, więc łączyliśmy się w bólu, więc to nie jest tylko tak, że ja jako kobieta zostałam potraktowana w ten sposób. Ale co bym chciała, żeby z tego wydźwiękło, że tak powiem. Wyobraźcie sobie, jak już pomyślałam, że wszystko za mną i że ja obronię ten doktorat i będzie wszystko już okej. Okay. Dostałam super promotora, bo moim promotorem stał się profesor Kasperczyk, że tak powiem, chciano mi zadośćuczynić. Profesor mnie znał wcześniej, uczył mnie, pamiętał, że byłam jego dobrą studentką. Miał, że tak powiem, dobrą opinię o mojej pracy, doszlifowaliśmy moją pracę. I wyobraźcie sobie, doszło do egzaminów. Egzamin z języka angielskiego zdałam na ocenę bardzo dobrą, egzamin z filozofii też zdałam na ocenę bardzo dobrą. I zdawałam egzamin kierunkowy z rehabilitacji. Dostałam dosyć ciężką komisję, bo moim egzaminatorem był profesor Pieniążek. Był właśnie w komisji był mój promotor profesor Kasperczyk i był profesor Mika. Oczywiście profesor mi powiedział, jakiego typu zagadnień mogę się spodziewać na egzaminie, bo jest to przyjęte, oczywiście nikogo nie pytamy w ciemno. Mój egzamin przewodni z rehabilitacji trwał 4,5 godziny. Na moim egzaminie kierunkowym omawiałam wszystkie uszkodzenia kończyny górnej od łopatki po paliczki. Typy uszkodzeń, typy złamań, leczenia operacyjne z nazwami śrub, z rehabilitacją, z usprawnianiem, ze wszystkim. Drugi temat miałam o SM-ie. Cudowne, akurat nie. I jeszcze miałam przygotowany trzeci temat, ale już nie zdążyłam go zreferować. Przebiegał on w bardzo przyjaznej atmosferze, żeby mnie nikt nie zrozumiał źle. Wyłożyłam się tylko na jednej rzeczy, nie znałam nazwy trójkątnej śruby do zespalania kości ramiennej. To była
A
jedyna
teraz,
rzecz,
ale
którą.
teraz już znasz? Ania, albo to jest ciekawe, bo to
Powiem ci,
zazwyczaj.
że znałam i zapomniałam, więc to było tak traumatyczne, że jak on mi powiedział, przytaknęłam, że na pewno tak, ale wiesz, taka była trauma, że nie zakodowałam tego. I nie chcę. Powiem ci, jestem dumna z tego, że nie wiem, bo nie muszę wiedzieć wszystkiego, ale wiedziałam więcej. Niesamowitą nobilitacją było to, jak profesor Pieniążek na koniec mojego egzaminu wstał i brawo. Po czym wyjaśnił mi, dlaczego mój egzamin wyglądał tak, a nie inaczej, ponieważ profesor X wyrobił mi taką, a nie inną opinię. Profesor Pieniążek stwierdził, że skoro jest inaczej niż twierdzę, to obronię się swoją wiedzą. I specjalnie zafundował mi taki egzamin, żeby powiedział mi, ja to przeżyłam strasznie, ja to na początku uznałam za afront i za karę, i że wiesz, że jakieś takie po cichu mszczenie się, po czym pan profesor mi powiedział, teraz już nikt nigdy w życiu nie zarzuci pani, że jest pani głupia i że chciała pani zrobić łatwo i szybko doktorat przez łóżko. I miałam łzy w oczach i te słowa mam w pamięci do tej pory i jestem wdzięczna profesorowi Pieniążkowi za to właśnie, za ten egzamin, że wyglądał on w ten, a nie w inny sposób, bo miał rację. Nikt nigdy w życiu nie zarzuci mi, że byłam głupia i że chciałam coś zrobić kosztem czegoś. Mój doktorat kosztował mnie ogrom nauki, ogrom poświęceń. Nie widziałam pierwszych kroków swojego dziecka i nie zapłaciłabym drugi raz tej samej ceny. Bycie kobietą w nauce jest często marginalizowane i nie dziwię się innym kobietom, że zwlekają z dzieckiem, z rodziną. Nie powinno tak być, że twoja kariera jest uzależniona od twojego szczęścia, że nie możesz mieć wszystkiego razem, bo można. Mając wsparcie, można mieć wszystko razem. Jeśli jesteś, i tu mówię to do każdej kobiety, jeśli jesteś mądra i ambitna, to wiedz, że masz różne sposoby na osiągnięcie tego, co chcesz. I niech nikt nigdy ci nie wmówi, że to, że jesteś matką, czy jesteś żoną, w jakikolwiek sposób ogranicza cię naukowo. Bo jeżeli chcesz być doktorem, chcesz budować naukę i chcesz tworzyć naukę, a nie mieć tylko doktoratu przed nazwiskiem, żeby mieć więcej pacjentów, to walcz o siebie. Mamy ogromne możliwości, o których też nie wiemy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, co oznacza, że mam prawo nabywania stopni we wszystkich krajach wspólnoty. Mam koleżanki, które też z różnych powodów nie robią tego w Polsce. Zrobiły to na przykład w Anglii, kiedy Anglia, Wielka Brytania jeszcze była we wspólnocie. Mam koleżanki, które zrobiły doktorat we Włoszech, zrobiły doktorat w Czechach, na Słowacji i zrobiły to. Mimo barier językowych, zrobiły to. Dzięki temu, że zrobiłam ten doktorat, mogę uczyć, bo to było też moim wielkim marzeniem. Oprócz tego, żeby pracować jako fizjoterapeuta, chciałam swoją pasję przekazać innym. Mam ogrom wiedzy, którą chcę się podzielić, którą chcę uczyć. I ostatnio spotkałam się z moją byłą studentką. Uwielbiam, jeżeli jest Ela, to Ela Jedlicka, pozdrawiam cię, która mi powiedziała coś, że aż mi świeczki w oczach stanęły. Wiesz, zajęcia z tobą wlały we mnie pasję. To jak ty z pasją nas uczyłaś, opowiadałaś, bo zawsze byłam uczciwa, opowiadałam i o dobrych, i o złych stronach fizjoterapii, i o zagrożeniach, i o tych fantastycznych rzeczach, które można zrobić. Ale właśnie zawsze robiłam to z pasją. I szczerze powiedziawszy, osiągnęłam swoje niezbędne minimum, które w życiu chciałam, bo chciałam mieć doktorat i chciałam zrobić specjalizację. I teraz mimo wszystkich złych rzeczy, które mnie spotkały, to sprawiły, że jestem silniejsza i stwierdziłam, że i tak zrobię tą habilitację. Jeżeli z jakichś powodów ktoś będzie mi dalej życie umilał i będzie mi ją uniemożliwiał, bo trzeba sobie przyznać, że jeżeli myślicie, że w polityce są układy, to sobie nie zdajecie sprawy, jakie układy są wyżej. Jeżeli chcemy coś robić, to są dopiero układy, o których sobie nie zdajecie sprawę. Ale ja mimo to wszystko będę to robić, bo nikt nie pójdzie do mojego szefa i nie powie, proszę zwolnić tą i tą, bo powiedziała coś na kogoś, na tego czy na tamtego, chociaż była to prawda. Jestem pracowita i tu się pochwalę. Obchodziłam 20-lecie pracy, po raz drugi jestem kierownikiem jako kobieta. Kieruję ośrodkiem dziennej rehabilitacji. Zrewolucjonizowałam go, stworzyłam fantastyczny zespół. Mamy dużo super sprzętu, robię rzeczy, o których zawsze marzyłam, z ekipą, która naprawdę jest warta nazwania jedną z najlepszych. Cieszę się, że ich mam, cieszę się, że z nimi pracuję. Jestem w trakcie zatwierdzania mojej własnej metody leczniczej, która sprawia mi najwięcej frajdy, bo mogę pomagać, mogę dalej badać, mogę dalej odkrywać, mogę znosić kolejne limity. Świetnie współpracuję z lekarzami, mam świetny kontakt z lekarzami, z którymi pracuję, znam dużo lekarzy, z którymi współpracuję naukowo, mam dużo lekarzy, którzy mnie wspierają w moich dążeniach do nauki, którzy mnie angażują w różne badania, którzy bardzo cenią mnie za moją wiedzę i jestem z tego powodu niesamowicie dumna i chciałabym wam powiedzieć, że nie osiągnęłabym tego wszystkiego nigdy sama. Trzeba sobie też powiedzieć, że to była moja ciężka praca, ale mimo wszystko miałam osoby, które w tych wszystkich trudnych chwilach ze mną były, pomagały mi i które były dla mnie inspiracjami, i zawsze miałam na każdym etapie właśnie kogoś, jakąś dobrą duszę. I odnośnie tego, to mam taką sentencję, uwielbiam ją, że łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy kusa, spódnica, szpilki i dobry makijaż. Natomiast, żeby być wielką kobietą, trzeba mózg ubrać w inteligencję i w odwagę. I życzyłabym sobie i życzę Wam wszystkim kobietom i mężczyznom też, żebyście się nie poddawali, ale przede wszystkim życzyłabym sobie, żeby głośno mówić o takich sytuacjach, żeby takie osoby nie były nagradzane, żeby im nie gratulowano, że są profesorami na ciężkich przeżyciach i niedoli innych osób. Żeby się nie bać, bo nikt ci krzywdy większej nie zrobi od krzywdy, jaką wyrządzisz sobie sam, nie robiąc takich rzeczy i zgadzając się na takie rzeczy, bo trzeba mocno mówić nie. Trzeba mocno mówić nie.
Na koniec
Przepraszam, to
złota
się
rada.
trochę złamało.
Wiesz, ja w ogóle siedzę, nie odzywam się, nie mam nic do powiedzenia, ale jedno mi przychodzi do głowy. Jeżeli oglądają nas teraz osoby, które mają takie poczucie, to jestem ja. Jestem w fatalnej sytuacji, znikąd pomocy. No, ona przynajmniej miała osoby. Wiesz, bo to tak jest, jak jesteś w takiej sytuacji, to masz poczucie, że jesteś sama na całym świecie, jeżeli nikt inny nie ma takiego problemu, tak? Że to jest twój problem, jesteś osaczona i to już jest koniec świata. Rada dla takich osób.
Nie bójcie się, nigdy nie jesteście sami. Zawsze kogoś macie i nawet jeśli się nie znamy, a potrzebujecie jakiejś pomocy, jakiejkolwiek, w tym porady, nie wiem, jakiejkolwiek naukowej, bo chcecie, stoicie w miejscu, ja zawsze służę pomocą i wiedzą o tym doskonale moje studentki, moi studenci. Dzięki takim ludziom, z którymi się styknęłam, wiem, jakim nauczycielem akademickim chcę być i wiem, jakim nie chcę być. To jest taki konsensus, bo życie nas uczy różnych rzeczy. Mam nadzieję, że wywiązuję się ze swoich akademickich obowiązków, ale zawsze staram się widzieć dobro w każdej sytuacji. Staram się wspierać, mam mega ogromną liczbę zdolnych dziewczyn, które się właśnie bały albo że sobie nie dadzą radę. Szczególnie wzruszające są dla mnie studentki, które mimo ciąży dają radę. I wiecie, co zawsze mówię, że ciąża nie jest wymówką i ciąża nigdy dla mnie nie była wymówką, jeżeli było na studiach, ale zawsze wspomagałam, jakkolwiek mogłam, to wspomagałam wszystkie moje ciężarne studentki i zawsze to będę robić. Mało tego, chcę powiedzieć, że nawet jak potrzebowały wyjść na zajęciach, nakarmić dziecko, to powiedziałam, że mogą sobie siąść z tyłu i zrobić to nawet na zajęciach. Nie widziałam problemu najmniejszego, bo tak jak mówię, macierzyństwo ani rodzina nie jest przeszkodą i nie powinno być nigdy przeszkodą dla kobiety, rodzina i macierzyństwo w zdobywaniu edukacji. Żyjemy w XXI wieku i dziewczyny, nie dajcie się.
Teraz ja się wzruszyłam.
Możecie być. Tak, możecie być szczęśliwymi matkami, możecie być szczęśliwymi żonami, przyjaciółkami, partnerkami i spełniać się naukowo. Jesteście mądre, macie multum możliwości, korzystajcie z nich. Jak ktoś wam zamknie drzwi, okno zawsze jest uchylone i nawet przez taką szczelinkę można narobić dużo rabanu i wyjść i pokazać siebie. Zobaczcie, mamy tyle fantastycznych kobiet, które to osiągają. Zobaczcie, ostatnio no, nasza koleżanka została członkinią senioralnej rady, ale co jest ważniejsze,
Profesor
patrzcie,
Podchorecka,
nasza
wymieńmy z nazwiska, profesor Podchorecka.
profesor Hagner-Derengowska jako pierwsza Polka była członkinią World Fizjoterapii od akredytacji. Gdyby nie niestety niedobre decyzje naszego KIF-u i wyrzucenie nas z World Fizjoterapii, mało kto wiedział, żaden profesor, żaden mężczyzna, ona, Magdalena Hagner-Derengowska, była członkinią World Fizjoterapii i jeździła z innymi światowymi profesorami i dawała akredytację dla innych uczelni. Ona, kobieta. Spójrzcie na profesor Molgulec w Warszawie. No to jest dla mnie w ogóle fenomen. Ja ją pamiętam, kiedy była właśnie magistrem i miała z nami zajęcia. Kobieta idzie jak burza z karierą, jest cudownie dobrą kobietą. Uwierzcie mi, że kiedy nie miałam jakiegoś właśnie problemu z przygotowaniem tematu, zawsze była dostępna, zawsze służyła dobrą radą. To było dla mnie po prostu no, mission impossible. Moja osobista pani doktor Anna Opuchlik, która była moim kierownikiem specjalizacji i widziała, że jestem w ciąży i dojeżdżałam na te wszystkie rzeczy, śmiała się, ale umożliwiła mi i pomogła mi na każdym etapie, które było. Co mogła, dała mi. Więc miałam dużo silnych kobiet, które mi naprawdę, naprawdę mi pomagały. I tak jak mówię, ogromne czoło i wielkie podziękowania, zawsze moje ciepłe myśli będą z panią profesor Marchewką, która mnie naprawdę wsparła w tym wszystkim. I tak sobie myślę, że gdyby nie jej wsparcie i nie jej rozruch, to nie wiem, czy zdecydowałabym się aż tak to koło rozmachowe puścić, ale była i pozwoliła mi na to wszystko, wspomogła mnie w tym wszystkim. I też jestem jej ogromnie wdzięczna. I żeby tak nie było, że tylko kobiety mnie wspierały, ale muszę przyznać, że zarówno mój były dziekan profesor Szygło, jak i późniejszy jego następca profesor Cempla też rozumieli wiele rzeczy i też w wielu rzeczach mi pomogli. Będę to zawsze powtarzała, że jest to warto, jest warto się rozwijać. A jeśli chodzi o doktorat, to warto się jest zastanowić, czy właśnie chce się mieć tylko DR przed nazwiskiem, żeby, tak jak mówię, podbić sobie liczbę pacjentów, czy chce się tworzyć naukę i chce się być w tej nauce. Bo to jest nadal system, no polski system nadawania tytułów naukowych odbiega już od systemu ogólnoświatowemu, dlatego że na przykład w Stanach Zjednoczonych nie robi się już żadnych habilitacji, żadnych profesorów. Po prostu jeżeli jesteś doktorem, pracujesz samodzielnie, pracujesz na uczelni i zrobisz daną liczbę właśnie publikacji i prowadzisz dane zajęcia, to z automatu wskakujesz na tytuł profesorski, bo jesteś związany z akademią i z rozwojem. I myślę, że doczekamy, a przynajmniej mam taką cichą nadzieję, że doczekamy też takich naszych czasów, że tak powiem brzydko to nazwę, bo niedługo sama też tak będę, że stara gwardia nie będzie zazdrosna o nowe pokolenie. Ja się cieszę, że nadciąga nowe pokolenie. Chcę wam powiedzieć, że byłam promotorem pomocniczym w 3 doktoratach i to jest niesamowite patrzeć. Teraz czekają mnie kolejne 3 doktoraty, w których jestem promotorem pomocniczym. I akurat nie chcę wam powiedzieć, że to są wszystko kobiety. Miałam jednego mężczyznę, ale teraz to są wszystko kobiety i tak się cholernie cieszę, że mogę im pomóc, że będą miały lżej niż ja, że mogę ściągnąć z kogoś część rzeczy, których doznałam, że to jest niesamowite, bo będę mogła popatrzeć na to, jak one tworzą naukę i stwierdzam, że to jest właśnie to, na co chcę patrzeć. I doszłam do takiego momentu, że jeśli zrobię tą habilitację, to będzie fajnie. Ale wiecie co, nawet jak jej nie zrobię, to w żaden sposób nikt nie zatrzyma tego, co chcę robić. Nikt nie ma takiego prawa, ani takiej siły, ani mocy sprawczej, żeby sprawił, że przestanę robić to, co kocham.
Myślę, że to piękne podsumowanie. Aniu, bardzo ci dziękuję za to wszystko, co dzisiaj powiedziałaś. Wam dziękuję za to, że byliście z nami pomimo problemów różnorakich. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które skorzystają na wysłuchaniu tego, a nie było ich dzisiaj, ześlijcie im linka. Ania, jeszcze raz dziękuję. No i wiesz, ja myślę, że jak już wszyscy cię znają, dziękuję. To tutaj możesz liczyć na kolejkę doktorantów w oczekiwaniu na takiego promotora pomocniczego, bo ja już to widzę, już powiedziałaś to głośno, więc w ciemno by brali.
Ale wiesz, to jest, powiem ci, że to jest też zasługa profesorów, z którymi pracowałam i tu bym nie chciała pomijać, ale nie zapytałam, ponieważ nie zdążyłam zapytać, czy mogę je wymienić z imienia i nazwiska, tylko dlatego ich nie wymieniłam, ale muszę przyznać, że no wiele zawdzięczam wielu dobrym i mądrym kobietom, które mi udowadniają i trzymają i mówią mi: Aneczka, rób swoje. Zawsze mi tak mówią i jestem im wdzięczna za to. Także gdyby nie to, że są promotorzy, którzy prowadzą, bo ja się uczę, nadal się uczę, jak to robić, I gdyby nie to, że tak dobrze mi się z nimi współdziała, to nie wiem, czy by mi było teraz tak fajnie i łatwo, ale mam się od kogo uczyć i nie ukrywam, że cieszę się, że są to kobiety.
Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Cześć.
Pozdrawiam. Pa.